ludzie nowej kultury.
Radio Nowa Kultura, Agata Pniewska przy mikrofonie. Naprzeciwko mnie dzisiaj jest Sylwia Hasbun. Cześć Sylwia.
Cześć, witam wszystkich.
Jesteś żoną Józefa, palestyńczyka, chrześcijanina, z którym prowadzisz blog Dzisiaj w Betlejem. To blog o historii Ziemi Świętej, o kulturze, o religiach, które tam są. Robisz podcast, piszesz opowiadania historyczne. Jesteś autorką chrześcijańskiej muzyki inspirowanej Bliskim Wschodem. Jesteś też absolwentką filologii arabskiej oraz koordynujesz programy humanitarne Caritas Polska skierowane do mieszkańców Bliskiego Wschodu.
Tak, wszystko to się zgadza. Tutaj jedynie rozdzielę kwestię Caritas i prowadzenia projektów pomocowych od tej pracy twórczej, dlatego że faktycznie świat Bliskiego Wschodu z jednej strony jest bardzo potrzebujący i tam właśnie płynie z Polski dużo pomocy, a ta cała praca twórcza to jest bardziej coś, z czego my możemy czerpać. My też jako Polacy, jako wierzący tutaj w Polsce, historii naprawdę bez liku i takich duchowych inspiracji sięgających aż samych dziejów czasów apostolskich, czasów biblijnych, czasów Chrystusa. Myślę, że o tym można by rozmawiać i tworzyć naprawdę wiele lat i mam zamiar właśnie to robić.
Nie możemy zacząć od innego tematu niż konflikt izraelsko-palestyński, który trwa tam od ponad 70 lat. Jego eskalacja w ostatnich miesiącach niesie tysiące ofiar po obu stronach. Słowem wprowadzenia, skąd tak naprawdę bierze się ten konflikt?
Tutaj trudno to podsumować w kilku słowach, bo faktycznie wiele książek już na ten temat powstało i długich, długich debat. Natomiast można, spróbuję mimo wszystko właśnie faktycznie w kilku słowach to przedstawić. W pewnym sensie całe zarzewie konfliktu opiera się na niezgodzie co do tego, kto ma prawo mieszkać na terenie Ziemi Świętej, gdzie powinny przebiegać granice tych państw, Izraela i Palestyny i czy w ogóle oba te państwa powinny istnieć, a może tylko jeden z nich, może tylko Palestyna, a może tylko Izrael. Wszystko zaczęło się razem z takim ruchem powrotu Żydów do Ziemi Świętej, do Palestyny. No właśnie mniej więcej 100 lat temu te idee zaczęły się rozprzestrzeniać i coraz więcej Żydów przyjechało do Ziemi Świętej tam zostać praktycznie. Wówczas na Bliskim Wschodzie rozpadło się Imperium Osmańskie i mandat nad terytorium Palestyny otrzymała Wielka Brytania. Więc ona tak de facto najwięcej tam miała do powiedzenia, jeżeli chodzi o to, co będzie dalej. I tutaj właśnie następuje rozdźwięk, dlatego że mieszkańcy tamtego regionu, którzy właśnie jeszcze chwilę temu byli mieszkańcami właśnie tego wielkiego Imperium Osmańskiego, głównie identyfikujący się jako Arabowie, którzy mówią po arabsku, w dużej części są chrześcijanami różnych obrządków, ale w dużej większości są muzułmanami, myśleli, że tam powstanie państwo Palestyna. Państwo, które będzie się nazywało Palestyna, które będzie właśnie ich państwem na tych terytoriach, które wówczas wynikały właśnie z tych różnych podziałów. Z kolei Żydzi mieli dążenia do tego, żeby na tych terytoriach powstało państwo Izrael. Na tym polega cały problem, dlatego że na pewnym etapie jakby no nie było zgody wśród obu tych ludów na temat tego, gdzie powinny, czy w ogóle te państwa powinny istnieć, czy i Palestyna powinna istnieć, czy Izrael powinien istnieć. Izraelczycy często mówili, że przecież krajem dla Arabów była Jordania, więc oni tam powinni się wynieść. Z kolei Palestyńczycy mówili, że was tu nie było 1800 lat, a teraz mówicie, że wracacie. Więc jakby nie było zgody wśród tych dwóch narodów. I właśnie tutaj sama tożsamość palestyńska też w tym wszystkim jest bardzo młoda, bo ona tak de facto na kanwie tego konfliktu powstawała. I no dzisiaj już jest mocno ugruntowana i mocno taka silna w tych ludziach. Można w pewnym sensie spojrzeć na to z dwóch stron, że obie te strony miały swoje racje. To znaczy zarówno Żydzi faktycznie zachowali swoje przywiązanie do tej ziemi pomimo życia w diasporze, z kolei Palestyńczycy również mieli to pragnienie, żeby tam powstała Palestyna, i też mieli prawo mieć takie pragnienie. Więc na tej właśnie niezgodzie i na tych dążeniach obu tych grup, które same w sobie nie były złe, ani jedna, ani druga nie była zła, natomiast stały się one właśnie zarzewiem tego konfliktu.
Jaka jest obecnie sytuacja Palestyńczyków, a jaka Żydów?
W tej chwili, jeżeli chodzi o administrację, to generalnie tak by władzę nad większością tych terytoriów ma Izrael. I tutaj w różne wojny byśmy się musieli cofnąć, na jakich etapach, jakie terytoria przejmował. Natomiast faktycznie w tej chwili Izrael kontroluje praktycznie całe to terytorium I tutaj, jeżeli chodzi o Palestyńczyków, to można ich podzielić na kilka grup, bo nie ma tutaj jakby jednej grupy, która by właściwie wiodła prym. Bo po pierwsze, są Arabowie, którzy mają obywatelstwo izraelskie, jest ich w Izraelu około 20% i oni żyją jako obywatele, mogą podróżować na paszportach izraelskich, jakby no po prostu są obywatelami Izraela. Mogą głosować na przykład partie różne właśnie też w Knesecie, w parlamencie izraelskim. Druga grupa to są Palestyńczycy mieszkający na tak zwanym zachodnim brzegu Jordanii, który jest na wschodzie Izraela, bo to jest zachodni brzeg rzeki Jordan. I do tej grupy właśnie zalicza się choćby mój mąż. Tam właśnie całe Betlejem jest w tej strefie i jeszcze parę innych miejscowości arabskich. I oni mają status właśnie tak zwanej autonomii palestyńskiej. Mają swojego prezydenta, mają jakąś tam administrację, natomiast wszystko, ja to zawsze podkreślam, że to jest tak jakby taka autonomia tylko z nazwy, że faktycznie istnieje jakaś forma administracji, która ci umożliwia wymienić sobie na przykład dowód osobisty albo właśnie pozyskać jakieś zaświadczenie, właśnie akt urodzenia czy coś. Natomiast nie jest to taka administracja pełna, suwerenna, taka, w której na przykład oni mogliby wybudować swoje lotnisko na przykład, albo mieć zwierzchność nad całym tym terenem taką jednorodną. I tutaj dowodem na to jest choćby to, że Izrael rozbudowuje swoje osiedla na tych terytoriach, bo uznaje, że to w sumie, no że tak de facto to są nasze terytoria, bo sobie je odbiliśmy tam w jednej z tych wojen. Trzecią grupą to są mieszkańcy Strefy Gazy i oni o tyle się różnią od tych z zachodniego brzegu, że rządzi nimi inna władza, bo tak jak wiemy, no już słyszymy to co chwilę, rządzi tam Hamas, który no jakby pierwotnie generalnie był po prostu partią polityczną, zwykłą. W tej chwili no, przerodził się jakby też to jego zbrojne skrzydło, no dokonując takich rzeczy, jakich dokonał podczas tego ataku, no to trudno jakby ich nazywać taką zwykłą partią, no jednak to by było nadużycie. Natomiast no, oni mieli tą władzę w Strefie Gazy i tutaj duże pytanie brzmi, jak ta władza będzie wyglądała po tej wojnie, która właśnie teraz się toczy, bo to jest właśnie celem Izraela, żeby Hamas już nie rządził w Strefie Gazy, chociaż tu trzeba dodać, że politycy izraelscy wspierali istnienie Hamasu, bo to niektórym z nich było na rękę, ale to jest też osobny temat. I zakończając jakby tą litanię na temat Arabów w Izraelu, to jest jeszcze jedna mała grupa, a są to Arabowie, chrześcijanie i muzułmanie mieszkający w Jerozolimie. Oni nie mają ani obywatelstwa izraelskiego, ani tych dokumentów właśnie autonomii palestyńskiej, mają jedynie takie jakby tymczasowe papiery, status permanentnego rezydenta Jerozolimy, coś takiego, które mogą stracić, jeżeli na przykład się wyprowadzą na parę lat. I to jest taka forma, powiedzmy, judaizowania Jerozolimy, bo z taką nadzieją, że jeżeli troszkę utrudnimy Arabom życie, to może oni się wyprowadzą, no może zamieszkają właśnie na tym zachodnim brzegu, albo w ogóle znikną stąd. Generalnie bardzo niesprawiedliwa forma jakby statusu tych ludzi, która wiąże się z wieloma ograniczeniami, bo jeżeli taka osoba na przykład, tak jak mówię, wyjedzie na parę lat i Izrael mu to udowodni, no to on po prostu straci prawo do mieszkania w miejscu, w którym na przykład mieszkał z dziada pradziada. Więc jak widać, jakby status tych osób jest różny, dlatego czasem można faktycznie spotkać Araba, któremu się bardzo dobrze żyje w tym miejscu, właśnie w Izraelu, jeżeli właśnie należy on do tej grupy pierwszej, czyli Arabów mających obywatelstwo izraelskie. I tutaj jakby troszkę też cały problem, jeżeli chodzi o ten status ludzi, polega na tym, że Izrael nie chce za bardzo przyznać wreszcie tych ludzi też obywatelstwa, gdyż no, stałoby się tak z dnia na dzień w ten sposób, Żydzi byliby mniejszością w Izraelu. Bo już dziś w granicach, które kontroluje Izrael, biorąc pod uwagę właśnie całą tą Strefę Gazy, właśnie też Zachodni Brzeg, tą Jerozolimę, te wszystkie miejsca, już dziś w Izraelu jest więcej Arabów niż Żydów. Po prostu mają wyższy przyrost naturalny i jakby, no tak jest. Z czasem ta przewaga będzie rosnąć na ich korzyść, więc tutaj jakby kwestia przyszłości Izraela jest o tyle problematyczna, że rozbudowując coraz bardziej te swoje osiedla, zabierając coraz więcej terytorium, zabierają go właśnie Arabom, których jest coraz więcej, co będzie powodować bardzo wiele napięć. Już powoduje i widzimy to, jesteśmy tego świadkami i w przyszłości będzie to tylko postępować, jeżeli się nic nie zmieni.
Rodzina twojego męża mieszka w Betlejem. Jakie podejście do tej sytuacji mają chrześcijanie palestyńscy? Jakie mają propozycje rozwiązania konfliktu? Pytam ciebie jako też przedstawiciela tej rodziny.
Zależy właśnie, do której z tych grup należy ta rodzina, bo właśnie wśród chrześcijan są też osoby na przykład w Nazarecie mieszkające, które po prostu mają już to obywatelstwo izraelskie i myślę, że większość z nich nie chciałaby tego zmieniać. Inaczej właśnie się ma sytuacja, jeżeli chodzi o chrześcijan w Jerozolimie, inaczej chrześcijan w Strefie Gazy, inaczej na tym zachodnim brzegu. Natomiast generalnie podejście Kościoła do całej tej sytuacji jest takie, że niezależnie od wybranego rozwiązania, pokój może się oprzeć tylko o sprawiedliwość. Że nie ma takiej możliwości, że będzie trwały pokój w momencie, w którym będzie nadal niesprawiedliwość. Że właśnie jedni ludzie mają pełnię praw, podlegają prawu cywilnemu, żyją sobie normalnie jak w każdym innym kraju, a inna grupa żyje pod okupacją, ma ogromne ograniczenia w przemieszczaniu się, w kupowaniu ziemi, w podróżowaniu, w decydowaniu właśnie o swoim kraju, co tu się będzie działo i tak dalej. Więc jakby kiedy mamy takie podwójne standardy, to będzie zawsze rodziło te napięcia. Generalnie chrześcijanie nie popierają ataków żadnych właśnie takich na cywili, ani po jednej, ani tu po drugiej stronie, bo to nie jest tak, że jedna tylko strona ma monopol na atakowanie cywili, generalnie osób niewinnych, więc jakby tu to nie znajduje żadnego usprawiedliwienia, tylko właśnie jest zwrócenie uwagi na konieczność sprawiedliwości, która mogłaby być takim, właściwie no jest jedyną opcją na trwały pokój. I tutaj tak de facto, kogo by zapytać, to by miał inne zdanie, jakby ta sprawiedliwość mogła wyglądać, bo wiele się mówi o rozwiązaniach dwupaństwowych, czyli właśnie po prostu dwóch całkowicie odrębnych państw. Część osób mówi, w sumie ja to tam mi wszystko jedno, byleby mi dali na przykład obywatelstwo izraelskie. Po prostu będziemy sobie żyli w jednym kraju i już. Jeszcze są inne różne pomysły, na przykład na takie dwa w jednym w pewnym sensie, czyli mnie osobiście najbardziej by się takie rozwiązanie podobało, czyli coś na kształt jakiejś konfederacji państwowej, czyli mamy terytoria izraelskie, terytoria palestyńskie, połączone w jakąś formę Unii, w której właśnie jest pełna swoboda przemieszczania się, jedna granica, jeden parlament, gdzieś tam jakieś drobne różnice może, jeżeli chodzi o administrację właśnie w tych dwóch strefach, ale jednak życie na jednym terenie. No myślę, że to by było coś, na czym można było bazować, przy czym no największa oś tutaj niezgody w tym wszystkim to jest właśnie fakt, że dla Żydów oznaczałoby to bycie w mniejszości.
A rodzina Józefa jak to przeżywa? Bo z jednej strony no, mogą brać udział w konflikcie, po prostu bronić się, atakować. Z drugiej strony wiem, że jakieś strajki różne odbywają się też na tamtym terenie.
Oni przede wszystkim są częścią tej układanki. To nie jest tak, że chrześcijanie gdzieś żyją poza, gdzieś tam nad murami i jakby nie ma ich w tym wszystkim. Oni są Palestyńczykami, więc spotykają ich te wszystkie ograniczenia, jakie spotykają Palestyńczyków. Nie ma tutaj żadnej taryfy ulgowej z racji tego, że są chrześcijanami. Więc każda tego typu sytuacja, no na pewno po pierwsze nie jest to zaskoczenie, a po drugie nie jest to też coś, co się dzieje pierwszy raz. Bo oni doświadczyli już wielu tego typu eskalacji, czy właśnie różnych powstań, czy wręcz właśnie wojen, które miały miejsce na tych terenach w przeciągu tych ostatnich kilkudziesięciu lat. Więc nie jest to coś bardzo nowego, ale oczywiście zawsze wiąże się z pewnymi ograniczeniami. No, oni akurat nie pracują w turystyce, więc nie ma takiej sytuacji, jak właśnie część rodzin w Betlejem w tej chwili no, ma bardzo trudną sytuację, tak jak w COVID-zie było, jak wstrzymano cały ruch pielgrzymkowy. Więc to jest taki drugi COVID w pewnym sensie, bo i ograniczenia w przemieszczaniu są ogromne, ale już nie z powodów sanitarnych, tylko z powodów bezpieczeństwa, bo jest bardzo dużo incydentów właśnie atakowania przez izraelskich osadników, którzy atakują Arabów poruszających się po drogach zachodniego brzegu. Więc to są takie ograniczenia, które no, są uciążliwe. Z jednej strony nie jest aż tak źle w Betlejem, tak jest w Strefie Gazy, gdzie w tej chwili po prostu jest no nie ma bezpiecznego miejsca. Tam może być ostrzał, może być bombardowanie w każdym miejscu, pomimo tego, że Izrael mówił ludziom, że mają się przemieszczać na południe Strefy Gazy, to jakby no bombarduje też to południe Strefy Gazy, więc troszkę nie wiem, czemu im tam kazał się przesunąć, a i tak ich tam bombarduje, więc jest to no w Strefie Gazy sytuacja naprawdę katastrofalna. Też ogromne zniszczenia infrastruktury, bo my się tak przyzwyczailiśmy myśleć o o tym właśnie tylko w tych kategoriach tych strat w ludziach. A ilu ludzi straciło też bliskich? Albo straciło dom, albo straciło kończynę, albo właśnie nie miało możliwości jakiegoś rozwoju, bo po prostu ta sytuacja doprowadziła do takiej katastrofy, albo cierpi głód w tej chwili. W Strefie Gazy w tej chwili jest też duży problem, jeżeli chodzi o różne choroby żołądkowe, dlatego że nie mając prądu, nie masz lodówki. Nie mając prądu, nie masz bezpiecznej i czystej wody w kranie, bo tam te wszystkie pompy nie działają. Zresztą Izrael też odcinał dostawy wody, więc to wszystko jakby się na siebie nakłada. To, że ktoś nie zginął, wcale nie znaczy, że po prostu żyje normalnie w tej chwili. W Strefie Gazy w tej chwili nie ma normalnego życia.
Jak cały ten konflikt, relacje izraelsko-palestyńskie mają się do tego biblijnego Izraela, który jest źrenicą Boga, który jest ukochanym ludem Boga? Jak na to patrzeć, kiedy mamy biblijną perspektywę?
To znaczy właśnie mając biblijną perspektywę taką pogłębioną, to właśnie patrzymy na dzisiejszą sytuację zupełnie inaczej niż z tej takiej prostej soczewki, to znaczy o Izrael w Starym Testamencie, o państwo Izrael dzisiaj i znak równości pomiędzy jednym i drugim. I tutaj faktycznie pogłębiona analiza Starego i Nowego Testamentu nam pomaga nie stawiać tego znaku równości pomiędzy biblijnym narodem Izraela a dzisiejszym państwem Izrael. Chociaż oczywiście sama nazwa Izrael tutaj jakby nie jest pomocna w sensie takim, że jakby odruchowo wręcz chciałoby się nałożyć tą nakładkę i ten znak równości postawić, to jednak to, w jaki sposób do tego podchodzi właśnie sama Biblia i również to, jak na to patrzy Kościół katolicki, jeżeli chodzi o po prostu stwierdzanie wprost, jak my mamy to interpretować, na to patrzeć, właśnie nie stawia znaku równości pomiędzy dzisiejszym państwem Izrael a tym biblijnym narodem Izraela. I tutaj właśnie podział na naród i państwo to jest rzecz fundamentalna, dlatego że Biblia, kiedy mówi o Izraelu, to mówi o nim jako o narodzie. I to, że na pewnym etapie gdzieś tam było Królestwo Izraela, które później zresztą się podzieliło na Królestwo Judei, Królestwo właśnie Izraela, czyli Samarii. One tam różne miały wzloty i upadki, miały właśnie czasem nawet przeciw sobie występowały i tak dalej. To w perspektywie biblijnej nie miało większego znaczenia, czy mówimy tutaj o Żydach mieszkających na tym terenie, czy o jakiejś formie administracji, w tym wypadku właśnie królewskiej, która by tam istniała. Bardziej chodziło właśnie o naród, o ludzi. Czy oni spełniają swoją część tego przymierza, czy są wierni Bogu, czy może odchodzą do różnych bożków, którzy tam jakby nie było, żyli wśród pogan, więc często zresztą w Starym Testamencie czytamy o tym, że się odwracali od Boga i kierowali się w stronę bożków. Czy właśnie kiedy byli na wygnaniu i wzywali Boga, wrócili z wygnania. I to jest też w Starym Testamencie pokazywane w taki sposób bardzo właśnie zwycięski, nie? Że właśnie powrót narodu do swojej ziemi. I właśnie naród. I tutaj kwestia narodu jest kluczowa, bo jeżeli chodzi o dokumenty Kościoła, to one jasno stwierdzają, że samo państwo Izrael jako administracja państwowa nie powinno być postrzegane w tych kategoriach teologicznych i biblijnych, a właśnie naród Izraela powinien być w tych kategoriach teologicznych i biblijnych postrzegany. Tak więc nie można absolutnie łączyć na przykład tych ze Starego Testamentu wojen, o których czytamy, z tą wojną, która w tej chwili ma miejsce. Jest to całkowicie niebiblijne, żeby w ten sposób na to patrzeć. I przede wszystkim stawiające osoby, które cierpią po stronie Palestyńczyków, w roli osób, które są z racji samego swojego urodzenia wrogiem. A to już wiemy z nauki Kościoła i właśnie z Nowego Testamentu, że Bóg nie ma względu na osoby. Że w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi, kto postępuje sprawiedliwie. W tym więc również w narodzie palestyńskim tak jest. Więc trzeba uważać naprawdę, żeby właśnie nie nakładać tej starotestamentowej, biblijnej nakładki na współczesne samo państwo Izrael. Bo tu trzeba mocno rozdzielić państwo od narodu i właśnie jeżeli chodzi o państwo, to tu dokumenty Kościoła stwierdzają, że trzeba na niego patrzeć właśnie z perspektywy po prostu prawa międzynarodowego, tak jak każdego innego państwa na świecie, które prowadzi swoją politykę, czasem dobrze, czasem źle, czasem dokonuje dobrych rzeczy, czasem złych. No i właśnie jakby tutaj nie przyznawać państwu Izrael z racji samego po prostu posiadania nazwy Izrael w swoim nazewnictwie jakichś tutaj szczególnych praw większych niż miałoby jakiekolwiek inne państwo.
Mówiłaś, że sami Żydzi są właśnie podzieleni co do tej kwestii.
Tak, i to też jest pewnym uproszczeniem, żeby stawiać znak równości pomiędzy samym judaizmem, a kwestią istnienia i funkcjonowania i trwania państwa Izrael, bo wśród samych Żydów nie ma jednomyślności, jeżeli chodzi o państwo Izrael i to, czy ono jest spełnieniem jakichś starotestamentowych proroctw, bo tak się czasem to przedstawia, że to jest właśnie Boży znak i spełnienie właśnie różnych proroctw ze Starego Testamentu. Wśród samych Żydów nie ma co do tego zgody i wielu z nich odmawia nawet, żeby żyć w Izraelu właśnie z tego powodu, bo mówi, że to nowy Jeruzalem to powinien założyć Mesjasz, kiedy przyjdzie. I to absolutnie nie powinno oznaczać, że ten naród jako naród, że w takim razie skoro są Żydzi, którzy nie uznają istnienia państwa Izrael, to znaczy, że my też nie powinniśmy. Absolutnie. Jedyne, co ja tutaj jakby postuluję, to jest to, żeby nie patrzeć na naród, właśnie na, przepraszam, na państwo Izraela w kategoriach biblijnych, natomiast to nie oznacza, że państwo Izrael ma przestać istnieć. Bo to też jest często takie ekstremum, w które niektórzy wpadają i jakby troszkę zapominają, że jednak no, istnieje ta tożsamość narodowa izraelska i jakby nagle anihilowanie jej w jakiś sposób byłoby przecież też zbrodnią wobec tych ludzi. Więc generalnie no, najbardziej tutaj taką drogą naprawdę w tym wszystkim tego środka, że tak powiem, to jest droga sprawiedliwości. I spojrzenia na tych ludzi z obu stron w kategoriach sprawiedliwości, równości dla nich wszystkich. Czyli jeżeli Palestyńczyk ma prawo mieć swoje państwo, to Izraelczyk również ma prawo mieć swoje państwo. I na odwrót, jeżeli Izraelczyk ma prawo żyć w bezpiecznym kraju i samostanowić w swoim kraju, to Palestyńczyk również powinien mieć takie prawo. Po prostu, żaden z nas nie jest mniej lub bardziej ważny od kogoś innego i to ma zastosowanie również w tym przypadku.
Znasz jakieś rodziny chrześcijańskie albo generalnie chrześcijan, których życie i wiara były świadectwem dla muzułmanów i może przyczyną ich konwersji?
Osobiście poznałam niewiele, co prawda, no i akurat nie były to osoby z Palestyny, natomiast poznałam muzułmanów, którzy przyjęli wiarę w Chrystusa i wyprowadzili się ze swoich krajów ojczystych. Zamieszkali właśnie w, no akurat w tym wypadku to była Polska. I faktycznie tutaj, jeżeli chodzi o nawrócenia w islamie na chrześcijaństwo, jest to dla tych ludzi coś bardzo sekretnego. Nie afiszują się z tym z powodów swojego bezpieczeństwa. Ja miałam okazję akurat z muzułmanami rozmawiać o tym też osobiście i właśnie pytać ich, jak to jest właśnie z tą wolnością religijną w waszej religii, bo mi się tutaj coś nie zgadza, bo właśnie często słyszę wśród muzułmanów takie stwierdzenia, że w naszej religii są wszystkie te same wartości, co w chrześcijaństwie. Tak postulują, no to w takim razie pytam ich o tę wolność religijną, czy to faktycznie tak jest, bo w naszej religii to jednak, no, jeżeli ktoś się od niej oddali, no to chcemy jakby może go napominać, może dawać mu świadectwo, ale no jednak nie będziemy grozić mu śmiercią. A jeżeli byśmy to robili, to byłoby to właśnie niezgodne z naszą wiarą. I tutaj zdania były podzielone. Faktycznie widziałam, że dla części osób było to takie troszkę podstawienie pod ścianą. Takie, ojej, co ja jej teraz powiem. I faktycznie widziałam, że dało im to do myślenia. Część osób była kategoryczna i jakby całkowicie bez żadnego zastanawiania się mówiła, że każdy ma prawo przyjmować religię, jaką uważa za stosowną, nawet jeżeli oznaczałoby to porzucenie islamu. A część osób mówiła, że dla nich miłosierdziem byłoby to, że daliby tej osobie kilka szans powrotu do islamu. Natomiast jeżeli ta osoba by się opierała, to powinna ją spotkać za to kara śmierci. Ja oczywiście tym osobom od razu jakby komunikowałam, że no dla mnie to nie jest żadne miłosierdzie, a już na pewno nie takie, które właśnie w chrześcijaństwie funkcjonuje. I myślę, że trzeba, jak ja to ujmuję, każda religia potrzebuje swoich ateistów. Potrzebuje osoby, które będą ją negować i właśnie te trudne pytania i stawianie pod ścianą gdzieś praktykować. I to w takim duchu bardziej, nazwijmy to koleżeńskim, powiedzmy, bo ja zauważyłam właśnie w muzułmanach, w kontaktach z muzułmanami, że najwięcej daje im do myślenia wtedy, kiedy to się odbywa w sposób taki przyjazny. Tutaj mi się nasuwa taka historia z Jordanii, gdzie miałam okazję być na wolontariacie przez kilka miesięcy i poznać młodzież muzułmańską właśnie w Jordanii, w mniejszych miejscowościach. Dosyć konserwatywne miejsce. Ja zresztą przeżyłam szok kulturowy w Jordanii, bo mi zawsze mówiono, że to jest taki prozachodni kraj, że tam się w ogóle żyje jak w Europie. A przyjechałam tam i zupełnie się to nie potwierdziło, absolutnie. I faktycznie przeżyłam szok kulturowy, pomimo bycia już kilka lat właśnie w świecie tym arabskim, studiowałam arabski, jakby mi się wydawało, że ja już wszystko wiem. A tutaj niespodzianka. I faktycznie widziałam w tych ludziach wierzących, muzułmanach, którzy spotykają się z nami, przychodzą na te nasze zajęcia z angielskiego, rozmawiają z nami o życiu często, bo to była młodzież. Oni często chcieli z nami też się podzielić różnymi swoimi takimi młodzieńczymi problemami. Właśnie też widzieli w nas pewnych powierników. Że w tych osobach trochę to się działo, bo pod koniec, pamiętam, podszedł do nas taki chłopak, właśnie nie wiem, ile on mógł mieć, może 17 lat. I był taki poruszony, że mu się płakać chciało. Mówił, że ale słuchajcie, no ja muszę z wami przecież porozmawiać o islamie. Przecież my wierzymy, że jeżeli ktoś się nie nawróci, to pójdzie do piekła, a przecież ja was tak polubiłem. I on był autentycznie, jakby w nim coś pracowało w tym momencie, nie? Że właśnie to pytanie, co robić, nie? Że przecież on nas polubił. I jakby było to takie, że właśnie ktoś podszedł do niego i zaczął go tam troszkę stopować. Mówi, no słuchaj, no musisz to Bogu zostawić to wszystko, nie? Że jakoś tak No, ewidentnie był, nie wiedział, co robić, nie? Że jakby gdzieś tam mu to zgrzytało w głowie. A jeszcze ciekawszy był case innego z tej młodzieży człowieka, którego kilka lat później znalazłam na YouTubie, nagrywającego jakieś filmiki właśnie o wierze, mówiącego, że on poszedł tu, on gdzieś tam załatwił sobie Biblię, on czytał tą Biblię i w ogóle wyobraź sobie, on wspomniał mnie z imienia, bo on zaczął mówić, że kiedyś do naszego centrum przyjechała taka Polka i taki Chorwat i ona się nazywała Sylwia. I ona była wierząca, ja to widziałem. Tak, naprawdę. On opowiadał to w taki sposób tego spotkania wierzącej osoby, wierzącej chrześcijanki właśnie z swoją wiarą. Zaczęło to w nim pracować, że zaczął on siebie samego o swoją wiarę pytać przez pryzmat tej znajomości, nie? Więc myślę, że to jest sposób na dialog, nie? Że oczywiście tutaj jesteśmy w jakiś sposób do tego wezwani. Absolutnie nie powinniśmy nigdy wszelakich różnych sytuacji związanych na przykład z dyskryminacją czy wręcz prześladowaniem chrześcijan jakkolwiek ukrywać, zamiatać pod dywan, udawać, że tego nie ma. Ale z drugiej strony nie możemy też pozwolić, żeby te sytuacje sprawiły, że będziemy budować w sobie uprzedzenia. Każdy człowiek jest przed Bogiem cenny i my jesteśmy też do tego powołani. Myślę, że właśnie to tutaj owocuje, nie? W tych sytuacjach, o których opowiedziałam. To było właśnie to, że ja podeszłam do tych ludzi bez tych uprzedzeń. I właśnie to był ta furteczka, która została otwarta, żeby nawet niekoniecznie jakoś aktywnie ewangelizując, bo my tam po prostu rozmawialiśmy o życiu, uczyliśmy się angielskiego i właśnie no, oni częściej się nam zwierzali niż my im. A jednak, no, po kilku latach ja nagle znajduję filmik na YouTubie, gdzie ktoś właśnie jeszcze pamięta te spotkania i faktycznie mówi wprost, że jemu to dało do myślenia.
Co mogło go zaintrygować w twoim chrześcijaństwie?
Myślę, że może pewność, bo wśród muzułmanów zdarzało mi się spotykać taką postawę, że jeżeli chrześcijanie nie nawracają się na islam, to tylko dlatego, że go nie znają. Część z nich tak myśli. I kiedy on spotkał akurat mnie, która już znała nawet arabski, już się z nimi komunikowałam, bo studiowałam też język arabski, więc jakby już ten świat arabski, siłą rzeczy też świat islamu nie był dla mnie jakiś obcy, to on się nagle zderzył z takim zdziwieniem, że jeju, ona już tyle lat ma z nami do czynienia, a nadal jest chrześcijanką, że jakoś tak było to dla niego, myślę, dziwne, że właśnie że ta wiara we mnie jest silna. Myślę, że on zaczął w swojej głowie szukać. Myślę, że tu jest taka przestrzeń właśnie do takiego pozytywnego, że tak powiem, współzawodnictwa w zakresie niesienia świadectwa. Bo w momencie, kiedy my podchodzimy do muzułmanów w takiej formie właśnie no, dyskryminacji, wrogości. Czy wrogości, czy uprzedzeń, to no, nie ma szans, że jakkolwiek właśnie otworzymy tą furtkę do tego, żeby się zaczęli zastanawiać, czy to nad chrześcijaństwem, czy to nad swoją religią. Bardziej właśnie ich utwierdzamy w tym przekonaniu, że, no, że świat nas nienawidzi, bo jesteśmy Arabami. Więc myślę, że właśnie droga dialogu tutaj jest no, taką drogą, do której jesteśmy zaproszeni, po to też, żeby właśnie swoją wiarę też umacniać, bo ja to lubię porównywać do uliczek Jerozolimy akurat, bo one są bardzo ciasne i tam idąc się po prostu człowiek ociera wręcz o tych ludzi i to naprawdę jest taka mieszanka. Już nawet nie tylko właśnie też samych chrześcijan, bo oni też są sami w sobie już strasznie zróżnicowani, ale jeszcze właśnie tych innych religii i właśnie tych Żydów właśnie i ortodoksyjnych, i tych nieortodoksyjnych, świeckich gdzieś tam, nawet nie widać, tylko może po języku słychać, że są Izraelczykami. A do tego jeszcze tych muzułmanów, właśnie te panie, też z kolei cały arsenał mamy panie z rodzin umiarkowanie konserwatywnych, to one noszą tylko hidżab. Poprzez coraz większe zakrywanie, aż po takie, które nawet twarzy nie widać. I właśnie mija się człowiek z nimi tak po prostu, no o kilka centymetrów, w drodze do najważniejszego kościoła, nie? Do Bazyliki Grobu, którą ja najbardziej lubię nazywać Bazyliką Zmartwychwstania, bo akurat tutaj mam wrażenie, że ta nazwa byłaby odpowiedniejsza. Więc ta ilość tych wrażeń, właśnie, szczególnie właśnie w tych mijanych ludziach, w połączeniu z tym, że idziemy do tego miejsca, które jest w perspektywie naszej wiary najważniejsze, dużo w nas też pracuje, nie? Więc tu nawet nie chodzi tylko też o tych innych ludzi, ale myślę, że o nas samych też tutaj w dużej mierze chodzi. Że łatwo jest czasem żyć w takim swoim świadku, choćby na przykład w Polsce, i nie zderzyć się właśnie z tym człowiekiem innej wiary, czy to dosłownie, czy to w przenośni. A myślę, że właśnie to jest dla naszej wiary bardzo obogacające.
Ale się rozmarzyłam we wspomnieniach z tymi uliczkami. Przejdźmy teraz do muzyki. W 2021 roku wyszła twoja płyta Ojcze Nasz. Utwory to swego rodzaju medytacje w warstwie tekstowej. Czerpiesz z ksiąg Pisma Świętego i właśnie są inspirowane wschodnim stylem muzycznym, ale mówisz, że wykonywanie tej orientalnej muzyki chrześcijańskiej jest nie tylko odkrywaniem piękna kultury Bliskiego Wschodu przed słuchaczem, jest też modlitwą.
Jak najbardziej. Oczywiście tak jest, bo sama to czuję za każdym razem, kiedy śpiewam. Kiedy właśnie ta muzyka się rozlewa dookoła mnie i ja właśnie też zaczynam śpiewać, to naprawdę nie da się tego do niczego innego porównać. To, co mnie w tym wszystkim zaskakuje, to jest taki fenomen, że z jednej strony ta muzyka brzmi tak zupełnie inaczej, bo wykorzystuje inne instrumenty, ma w ogóle taki trochę inny styl jakby tworzenia, wykorzystuje też różne inne skale, a nawet te, które mamy podobne, to po prostu wykorzystuje inaczej niż ta nasza muzyka, do której jesteśmy przyzwyczajeni. A jednak jakoś tak w przeciwieństwie do różnych innych gdzieś tam może stref kulturowych, gdzie na przykład byśmy się męczyli słuchając tej muzyki, nie wiem, z Indii przez 3 godziny na przykład, albo nie byłaby ona może dla nas też łatwa w odbiorze czasem, a tutaj jednak ona trafia od razu. Jest coś w niej, naprawdę takiego, co w nas siedzi. I nie wiem, może to tylko ja, nie wiem, ale myślę, że część właśnie też słuchaczy, którzy są odbiorcami tej muzyki, to też to czują, że ten Bliski Wschód w nas siedzi. To też często potwierdzają pielgrzymi, którzy jeżdżą do Ziemi Świętej i mówią, że no jeju, no byliśmy tam tylko tydzień na przykład, albo te 10 dni, a jakby to po prostu był taki drugi dom. W jakimś sensie, bo to jednak żyje w nas, te miejsca żyją w nas, ta Jerozolima, to Betlejem, Nazaret, te wszystkie miejsca biblijne, ta pustynia. Nosimy to w sobie, bo one mają dla nas ten wymiar duchowy, ale no jesteśmy ludźmi, którzy żyjemy właśnie w świecie takim fizycznym, więc siłą rzeczy ta fizyczność tych miejsc jakby też jest dla nas jakaś taka bliska, z racji właśnie tego przekazu duchowego. Myślę, że z tą muzyką jest tak samo, że właśnie to, że ona jest stamtąd, to jest taka jakby właśnie muzyczna pielgrzymka. Tak jak się jedzie i się dotyka tych miejsc, tak tutaj się ich słucha. I myślę, że to jest takie odmienne właśnie w tym wszystkim. No i tutaj pomysłów naprawdę na wszelakie różne inne utwory, czy właśnie nawet nie tylko właśnie muzykę, ale właśnie choćby też te opowiadania i różne inne formy artystyczne, które przybliżają nam tą Ziemię Świętą, no to jest coś, co myślę, że życia mi nie starczy, żeby to wszystko jakby wyciągnąć na światło dzienne.
Śpiewasz po aramejsku też, to jest język ojczysty Jezusa.
Tak, między innymi po aramejsku. Faktycznie aramejski tutaj jest dosyć ważny z racji tego, że to jest język Chrystusa, chociaż one brzmią dosyć podobnie, powiedziałabym, aramejski, hebrajski, arabski, wszystkie to są języki semickie i jest w nich coś takiego właśnie semicko-pustynnego w ich brzmieniu. I tutaj, jeżeli chodzi o język aramejski, to jest odmiana współczesna języka, którego się używa dziś w liturgii jednego z obrządków. To jest obrządek najbardziej popularny w Syrii i zresztą tak się nazywa, obrządek syryjski, tudzież syriacki, zależy jak się kogo się zapytać, bo to dwie różne nazwy funkcjonują. I jest to jeden ze wschodnich obrządków, który właśnie w liturgii do dziś używa, wykorzystuje ten język aramejski. Tutaj właśnie często jest mi to pytanie zadawane, na ile to jest ten sam, absolutnie ten sam język, co ten, w którym mówił Chrystus. No i tutaj ciężko jest to stwierdzić. Na pewno jeżeli chodzi o jego zapis, to jest inny na pewno. Dlatego, że za czasów Chrystusa aramejski był przede wszystkim językiem mówionym, a językiem literatury była greka, z kolei językiem modlitwy hebrajski. Więc bardziej się w nim mówiło, niż w nim pisało. Ma on swoją odmianę, którą można zapisywać alfabetem hebrajskim, a ta z kolei, która się znalazła również na okładce mojej płyty, to jest zapis właśnie w jednym z tych alfabetów różnych syryjskich, którego używa ten obrządek syriacki w swojej liturgii. I tutaj nawet się pochwalę, że wymowę tej modlitwy, wymowy mnie nauczył nawet nie ksiądz, tylko biskup tak, tego kościoła. On akurat jest z Aleppo. No i bardzo się ucieszył, jak usłyszał, że ja w ogóle się nauczyłam tej pieśni, bo to jest też melodia nawet liturgiczna, wyciągnięta z liturgii tego kościoła, więc poprawił mi tylko tę wymowę i mogę śpiewać.
Chcę jeszcze zapytać o taką duchową warstwę muzyki, którą tworzysz. Czy masz jakieś świadectwa tego, że ludzie doświadczali Boga przez to, albo to, co robisz, było zachętą dla nich, by Go poznać?
No, odpowiem tak troszkę naokoło, dlatego że z jednej strony tak, docierają do mnie różne czasem takie, nazwijmy, informacje zwrotne, czy w jakiś sposób świadectwa, ale nie zatrzymuję się na nich zbyt długo, bo nie chcę, żeby to budowało jakąś moją próżność, że tak powiem. To jest akurat moja wada, że właśnie ja się muszę bardzo ograniczać, że właściwie tak co chwilę cofać się dwa kroki w tył, żeby to nie zmieniło się w coś innego niż powinno być. Więc żeby właśnie też jakoś nie zachwycać się jakoś swoimi tutaj osiągnięciami, że ktoś mi tutaj tak powiedział, a ktoś mi tak napisał, a tutaj wow, ktoś mi coś takiego. Wolę nie myśleć o tym za dużo, po prostu, żeby no, nie zacząć się zachwycać po prostu samą sobą, bo nie chcę, nie? Wolałabym wręcz nawet mieć takich informacji jak najmniej, żeby właśnie to raczej w tych osobach pracowało, jeżeli już. No jeżeli ktoś ma taką potrzebę się podzielić, no to oczywiście nie ma problemu, nie? Ale ja sama też tego nie szukam jakby aktywnie, bo po prostu oddaję to gdzieś tam Bogu. Zawsze mam też takie pragnienia, żeby szczególnie wykorzystał te momenty, kiedy mi się coś nie udało, kiedy na przykład na koncercie zapomniałam tekstu albo gdzieś coś chciałam powiedzieć tak, a powiedziałam inaczej. Ja sobie zawsze myślę, że właśnie gdzieś tam myślę, że on to chwyci, te moje nieudane właśnie momenty i coś z nimi zrobi. Taką mam nadzieję.
Wtedy to się staje jego materiałem, a nie twoim.
No dokładnie, tak.
Powiedz, jaki jest twój Bóg?
Oj, tu mnie zaskoczyłaś. Przede wszystkim jest bliski i w Słowie Bożym dużo go odkrywam, co jest dla mnie ogromną, ogromną radością, że udało mi się wejść właśnie na drogę regularnego czytania Pisma Świętego. Ja właśnie te ostatnie, no już ponad rok, kiedy to trwa, już mi się udało mi się przeczytać w ten sposób właśnie księgę, nie księgę, tylko Ewangelię Łukasza i List do Rzymian. Teraz z kolei jestem w księdze Izajasza. I to jest właśnie taki czas, kiedy naprawdę te modlitwy zamieniły się w słuchanie. Tak jak wcześniej no człowiek miał taką tendencję, żeby więcej mówić niż słuchać, tak tutaj właśnie to takie powolne smakowanie tego Słowa Bożego naprawdę mówi do mnie dużo. I czasem naprawdę gdzieś czytam tylko dwa wersety na przykład, ja sobie myślę, jejciu, ile może być treści? To jest coś niesamowitego, nie? Że w tak małej ilości tekstu jest tyle jakiegoś tam pouczenia, jakiegoś tam no, nowego światła. Więc myślę, że poza bliskością to druga rzecz to głębia, że w Bogu znajduje naprawdę ogromną, ogromną głębię. Nie jest to coś powierzchownego, to jest coś, co można naprawdę zgłębiać całe życie. Tutaj dużą inspiracją do mnie były pustelnicy wczesnochrześcijańscy, którzy dosłownie na pustynię wychodzili jako, no oni byli takim zalążkiem życia monastycznego generalnie. I te wszystkie właśnie motywy pustyni, to, że na przykład pustelnia, właśnie to wszystko, co dzisiaj tak troszkę symbolicznie funkcjonuje jako pustynia, to dla nich było tą dosłowną pustynią, bo oni wyszli na dosłowną pustynię. I dla mnie było to no, takie, no, szczególnie w naszych czasach, kiedy no, widzimy, ile z tych różnych możliwości, przeżyć. Myślę sobie, że właśnie to są świadectwa na dzisiejsze czasy. Właśnie te momenty, kiedy ci ludzie byli tak zakochani w tej głębi, w tej tajemnicy, że oni po prostu no, już nic więcej w życiu nie potrzebowali. I też sami bardzo często podkreślali, że to nie jest życie tylko dla nich. Że to nie jest tak, że oni wyszli na pustynię, więc oni mają Boga poznawać, a jak ktoś został, tak się to mówi, w świecie, to już nie. Właśnie oni bardzo jednomyślnie nie zgadzali się z takim poglądem, więc to jest duża inspiracja, że w Bogu jest naprawdę tyle tej głębi, że całe życie można Go poznawać i zawsze znajdzie się jeszcze coś.
Sylwio, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę, za Twój czas, za to, co robisz i że przez to my możemy mieć taką wizytę w Ziemi Świętej.
Mam nadzieję.
I zapraszamy na bloga dzisiaj w Betlejem.
Zapraszam serdecznie do wysłuchania muzyki, do zapisania się na listę mailingową. Dzięki temu właśnie te treści są takie troszkę bardziej pogłębione niż w social mediach, bo social media bardzo migawkowo funkcjonują. I mam nadzieję, że właśnie poprzez tę pracę będzie można poznać tę Ojczyznę Chrystusa bliżej i właśnie przede wszystkim jej to duchowego, czego ona nas chce nauczyć. Żeby to nie była tylko taka ciekawostka, chociaż bardzo ciekawa, no nie, przyznaję, tam każdy kamień jest ciekawy i jakby można to naprawdę wiele, wiele miesięcy zgłębiać, ale jednak no bez tej wiary to wszystko byłaby tylko no taka zwykła jakaś historia, a jest to naprawdę coś więcej.
Amen.
Amen.
Sylwia Hasbun.
Dziękuję.
Dzięki wielkie.
Ludzie nowej kultury. Zadanie publiczne Radio Nowa Kultura sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.